Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuza Piechowicz. Pierwszy polski film o transpłciowości. Brzmi jak krótki przepis na katastrofę.
Albo przynajmniej na wielką awanturę w internecie, do której chyba nie doszło przy okazji premiery filmu Fanfic, który można obejrzeć na Netflixie.
A jest to też nawet całkiem udana produkcja.
I właśnie film Fanfic uczynimy punktem wyjścia w naszej dzisiejszej rozmowie. Oczywiście będziemy osadzały ten film w kontekście. No i chyba musimy przyjąć tymczasową nazwę na dzisiejszy odcinek. Szkoda czasu na złe filmy.
I tak wiele razy w tej audycji pomylimy słowo film i serial. Mam nadzieję, że z kontekstu się domyślicie.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Fanfic to jest ekranizacja powieści Natalii Osińskiej o tym samym tytule i film, który jest skierowany do młodych widzów, tak samo jak właśnie ta sama książka. Na początku pojawia się wytłumaczenie. Gdyby jacyś boomersi wylądowali na Netflixie i go odpalili, fanfic to krótkie opowiadanie przetwarzające światy postaci fikcyjnych lub realnych, tworzone przez fanów, publikowane w internecie. Taki napis pojawia się na karcie tytułowej po tym, jak poznajemy głównych bohaterów.
Ja czytałam tę książkę parę lat temu i też kilka lat czekała ta książka na ekranizację w Polsce. 6 lat chyba to zajęło.
To jest książka, która względem filmu mocno się różni. Film, no oczywiście rządzi się taka produkcja i do tego przeznaczona na rynki międzynarodowe swoimi prawami i nie może być tak bardzo mocno osadzona w realiach polskich, jak właśnie to było w książce, więc niektóre postaci skasowano, fabułę przeniesiono z Poznania do Warszawy, no i zmieniono kontekst, to znaczy główna osoba bohaterska, główna postać jest uczennicą, uczniem takiego prywatnego, dobrego liceum, a wcześniej to była po prostu jakaś taka szkoła państwowa w Poznaniu.
Tak, ona jest taka wypolerowana w porównaniu do książki, ta produkcja Netflixowa. Jest znetflixowana w pewien sposób, czyli no jest trochę gładziej, przyjemniej, mniej kontrowersyjnie, nawet bym powiedziała, mniej poruszająco. O to mi chodziło, że jednak ta książka poruszyła mnie w wielu momentach, ten film jednak trochę mniej, no ale nie chodzi o porównywanie książki i filmu, bo to nie na tym polega fenomen fanfiku, bo mogę już chyba powiedzieć o tym, że to jest fenomen, bo ten film stał się bardzo popularny.
Stał się popularny i jak zwracały uwagę różne osoby w internecie, wywołał pewną burzę i niepokój transfobów, no bo o Jezu, młodych ludzi deprawują pomysłami o zmianie płci. Ja oczywiście tutaj też używam takich słów, których raczej się nie powinno używać, bo nie ma żadnej zmiany płci, tylko jest tranzycja, ale chciałam tutaj podkreślić ten transfobiczny język. I właśnie to zagraniczni transfobki zauważyli ten film i zaczęli denerwować się, że coś takiego można znaleźć na Netflixie. Polskie osoby, które prezentują takie transfobiczne poglądy, chyba go jeszcze nie odkryły, a jeśli go nawet odkryły, to chyba nie obejrzały, postanowiły nie skomentować. My natomiast go obejrzałyśmy i z różnych głosów, które docierały do mnie jeszcze przed tym, zanim z fanfikiem się zapoznałam, to większość z nich była bardzo pozytywna. Większość z nich mówiła o tym filmie jako o takiej ciepłej, pozytywnej, trochę komediowej, a trochę takiej właśnie naiwno pacholęcej opowieści o miłości.
Przepraszam, ale zatrzymałam się przy tym, że użyłaś słowo pacholęckie.
Nie chciałam używać znowu nastoletniej po prostu.
Słownik synonimów lubi to. Ja myślę, że to jest też tak, że ten film, trudno jest oderwać od tego, że to jest produkcja polska. I ja oglądając ten film, cieszyłam się, że taka produkcja w Polsce powstała, że jest ona całkiem w porządku, ale przyznam, że nie podzielam tego entuzjazmu. Czyli jeżeli to byłby film amerykański, gdzie już jednak tego typu produkcje się pojawiały, to miałabym jednak dużo więcej zastrzeżeń.
Że to musisz rozwinąć.
Dobre, bo wystarczająco polskie. Wiesz, mam poczucie, że historia jest ciepła i miła. Ma w sobie taki sznyt nastoletniej komedii romantycznej, bo ten wątek miłosny jest niezwykle ważny. Ale są takie momenty, kiedy ten film w swoich dialogach jest taki kanciasty. że mam poczucie, że jest taki skrępujący, skrępowany, że czasami te nastoletnie dialogi są takie podkręcone i mają być takie fajne nastoletnie i to nie do końca wychodzi. I mimo, że ogółem ten film mi się podobał i cieszę się, że taka produkcja jest i bardzo polubiłam bohaterów, bohaterki, osoby bohaterskie w tym filmie, co nie jest proste, jeżeli chodzi o ten cykl Young Adult. Tam często jednak mamy takie produkcje, gdzie właściwie nie lubi się wszystkich bohaterów i osób bohaterskich i bohaterek, bo po prostu się nie da. To tu mam wrażenie, że jest bardzo ciepłe, ale mam poczucie też, że w niektórych rzeczach ten film po prostu nie dowozi.
Ja uważam, że fanfic dostał kredyt zaufania. I dostał taką premię na starcie, dlatego że porusza trudne tematy, takie tematy, które też są przedmiotem debaty politycznej w Polsce, które są przedmiotem nawalanki politycznej w Polsce i mówiąc o nich w konkretny, charakterystyczny sposób, taki równościowy, włączający, tęczowy, od razu jakby sprawia, że musimy docenić ten film, nie mamy trochę innego wyjścia, dlatego że po prostu czegoś takiego, tak jak ty mówisz, nie mieliśmy wcześniej. Ja z kolei, jak usłyszałam, jak powiedziałaś o tym, że musimy go docenić, bo jest filmem polskim, to myślę sobie, że mam z fanfikiem ten sam problem, jaki miałam z Sex Education. Wydaje się, że on jest tak zrobiony w takim bezczasie, bez miejscu, że Netflix lubi nam po prostu wyszorować, wyprać fabułę z takich charakterystycznych miejsc, zachowań, kontekstów, żeby stworzyć coś, co się będzie podobało na całym świecie. Więc tak jak Sex Education, trochę nie było wiadomo, czy to się dzieje w Stanach, czy to się dzieje w Wielkiej Brytanii, czy to się dzieje po prostu w jakimś miejscu na świecie, tak
jednak
samo jest
w Wielkiej Brytanii. Nie, no to...
No wiesz tak... co, no nie wiem, czy to było takie brytyjskie. Wydawał mi się jednak bardziej amerykański. Jak na początku się zaglądało do tego filmu i tych wszystkich autobusów, które wożą te dzieci do szkoły i tego, jak te szkoły wyglądają, no to miałaś skojarzenie z tymi wszystkimi young adultami, które są amerykańskie.
Może. Tak się zastanawiam, ale jakoś osadzałam to jednak bardziej w Wielkiej Brytanii.
Ale też myślę, że trzeba zwracać uwagę na niedociągnięcia fanfiku i to, że to jest film, który rzeczywiście jakoś wyjątkowo podchodzi do różnych rzeczy, których nie mieliśmy do tej pory w Polsce, że główną rolę gra osoba niebinarna. To jest w ogóle fantastyczne, że mamy bardzo dużo młodych aktorów, których właściwie można nazwać naturszczykami albo są to dzieciaki, które... nie wiem, należą do jakichś ognisk czy akademii aktorskich, że to wszystko razem daje obraz, z którym mimo różnych rzeczy warto się zapoznać.
Ale tu nie ma między nami niezgody w tym, że warto obejrzeć fanfic. Ja myślę, że to jest też taki dobry początek, że ja mam taką nadzieję, że to jest jakieś takie otwarcie i popularność fanfiku jest jakimś otwarciem dla trochę innych produkcji w Polsce. Chociaż mi przeszkadzało to wypranie, bo jednak kontekst polski, jednak mamy poczucie, że ten serial dzieje się współcześnie, patrząc chociażby po strojach i po sprzęcie, to no, oderwanie tego od tego kontekstu no, jest też jakąś stratą dla całej tej narracji. To, co z kolei jest plusem dla mnie, no to jest tam jeden bohater, który ze względu na swoją orientację seksualną właściwie zostaje w pewien sposób, można powiedzieć, wyrzucony, wykluczony z domu i to jest jeden z głównych bohaterów. Bardzo ciekawe też dla mnie jest podejście i w ogóle jakaś taka droga, którą przechodzi ojciec głównej osoby bohaterskiej w trakcie tranzycji.
To nie jest taka polska homofobia, taka polska homofobia w wersji hard. Czyli ja się oglądając fanfic zastanawiałam się, czy w nim może się na przykład odnaleźć osoba niebinarna, która poszła na przykład kilka dni temu na ogłoszenie wyroku w sprawie zaatakowanej ciężarówki, tak zwanego homofobusa, gdzie 3 osoby zostały skazane na prace socjalne właśnie za karę, że tęże ciężarówkę, która ich wprost obrażała, nie wiem, no zniszczyły, no urwały lusterko, więc jakby tutaj te zniszczenia nie są jakieś gigantyczne. I myślę sobie, że nie, że właśnie w tym filmie osoby doświadczają homofobii, która polega głównie na komentarzach w internecie, która jest taka niepokazana na ekranie, której prawdziwych jakby konsekwencji no, nie do końca sobie zdajemy sprawę. Tam ma być miło, a ta homofobia ma być kontekstem, a nie jakimś głównym tematem, z którym mierzą się nasi bohaterowie.
Tak, i to mi przeszkadzało, bo żyjemy w kraju, w którym dzieciaki, transdzieciaki realnie podejmują próby samobójcze w związku z tym, co się dzieje wokół nich. W związku z tym, jak nie znajdują wsparcia w tym procesie dorastania i odnajdywania siebie, jak reagują na to szkoły, jak reaguje otoczenie. Żyjemy w kraju, w którym społeczność osób LGBT+, doświadcza bardzo dojmującej i wyraźnej przemocy.
A jednocześnie to nie znaczy, że ten film musiałby być jakimś raportem z placu boju. Dobrze, że on jest takim filmem, przy którym można poczuć się dobrze. Takim filmem, który nas zostawia z poczuciem jakiejś błogości w sercu, uśmiechu, spokoju, w którym dzieją się dobre rzeczy. I myślę, że to też jest ważne i że niekoniecznie trzeba robić filmy aktywistyczne. Natomiast mam różne inne problemy z tym filmem. Na przykład takie, że tam są ogromne dziury scenariuszowe.
Znaczy ten film leci tak. Leci, a nagle dostaje takiego sprintu i musi się skończyć szybko. I mam wrażenie, że jak ta akcja się rozkręcała tak bardzo powoli i wszystko było przeciągnięte, to nagle ktoś się zorientował, nie, to nie może trwać 5 godzin, musimy teraz szybko zamknąć wszystkie wątki.
Rozmawiamy już kilkanaście minut, więc to jest moment, żeby wprowadzić naszych słuchaczy i słuchaczki do fabuły tego filmu i może powinniśmy od tego właśnie zacząć. Mamy Tosię, która jest licealistką, dosyć zamożną, mieszka tylko z ojcem. Chyba nie wiemy, co się działo z mamą.
Wydaje się, że mama nie żyje, przynajmniej z kontekstu, bo ta
z
mama...
Z książki wiemy.
A, może wiemy z książki. Ale też tam, no tak, może wiemy z książki. Dobrze, zostawmy skąd. Tak, ale raczej nie jest tak, że ta mama gdzieś funkcjonuje. Raczej mama nie istnieje jako wspomnienie.
Tak.
Czyli tam padają pytania, czy kłóciłeś się z mamą, albo że chciałabym być taka jak mama, więc wydaje mi się, że tam też nie ma takich emocji, jakiegoś żalu, złości, więc stąd też można jednak uznawać, że mama nie żyje.
Tosia jest outsiderką, ale jak na outsiderkę dość popularną w swojej klasie. Ma jakąś tam grupę znajomych, może nie bardzo bliskich, ale na imprezy szkolne jest zapraszana. Ma problemy. Ma kryzys zdrowia psychicznego, wiemy, że kradnie leki od swojego ojca, że chodzi na terapię. Poznaje chłopaka, który przenosi się do jej klasy.
Leona.
I nawiązuje się pomiędzy nimi relacja. I podczas nawiązywania tej relacji Tosia odkrywa w sobie, że woli być Tośkiem. Że tak naprawdę szczęście, spokój, spełnienie, jakby uciszenie tych różnych głosów w jej głowie daje po prostu to, że uświadamia sobie, że po prostu jest chłopakiem.
To się dzieje w bardzo takiej ciekawej scenie, bo trafia na jakąś imprezę, jest przemoczona, tenże Leon użycza jej swoich ciuchów i mówi do niej: fajny z ciebie Tosiek. I widać, jak ta osoba reaguje w ogóle na te słowa.
I jest to trochę za mało jak na gatunek, który pokazuje pewną przemianę w życiu, który pokazuje jakiś moment przełomowy, taki serial coming of age, kiedy nagle zmieniasz się, dojrzewasz. W sensie, i myślę sobie, że sprowadzenie tego do jednej sceny było błędem. Że ten proces mógłby wyglądać, być bardziej pogłębiony.
Tak, ale jednocześnie myślę, że w tym filmie ważne jest to, że mamy osobę transpłciową, mamy transchłopaka, który jest bohaterem jak każdy inny, jak każda inna bohaterka. Czyli to, co też jest w pewnym sensie siłą tego filmu, to, że nie mamy takiego sprowadzenia Tośka tylko do tego doświadczenia. Że Tosiek zmaga się właśnie z kryzysem zdrowia psychicznego, z relacją z ojcem, z, no, z taką pierwszą jednak miłością, pierwszą relacją I widzisz, z jednej strony mogło to by być bardziej pogłębione, ale z drugiej strony pytanie, czy to by nie przytłoczyło całej narracji, bo to jest często problem w ogóle takiego umieszczania bohaterów, bohaterek, osób bohaterskich, mniejszościowych w różnych dziełach popkultury. Że sprowadzamy te osoby tylko do tego jednego doświadczenia, do tego jednego aspektu. Że nie mają tej reszty osobowości, historii, relacji. A tutaj jest to bardzo rozbudowane.
Jest, ale to nie zmienia faktu, że pewne rzeczy, które dzieją się w tym filmie, są potraktowane po prostu bardzo zdawkowo i mi to przeszkadza. I nie chodzi tylko o transpłciowość i po prostu ujawnienie się jako chłopak, Tośka, ale również na przykład o jej uzależnienie od tabletek, które na początku jest ważnym tematem, które gdzieś tam się przez pierwsze 15 minut pojawia, a potem jak za dotknięciem magicznej różdżki znika. Tak. Już nigdy więcej nikt do tego nie wraca.
To prawda. I też ten tytuł fanfic i to, że Tosia jeszcze pisze fanfiki, a przy Tośku to zaczyna trochę znikać, mam wrażenie. Ten wątek, znaczy mamy te różne zabiegi takie wizualne, ale znika ten wątek bycia autorem już fanfików. Też mi przeszkadzało.
Tak, to akurat jest świetne w tym filmie, że mamy sceny pokazujące nam, jak relacja Tośka, i który zresztą jest w tych fanfikach na takiego Kurta Cobaina trochę wystylizowany.
Tak, zdecydowanie tak.
I Leona jest przemielona przez jej fantazję, przez jej umysł, przez to, jak ona chciałaby, żeby to wyglądało, albo co o tym sobie wyobraża. I właśnie mamy te sceny też oddzielone taką czarno-białą chyba, czarno-białym filtrem.
No wiemy, że to jest jakaś fantazja, że lądujemy w innej rzeczywistości.
Muzyka się zmienia, w ogóle też muzyka to jest kolejny jakiś ważny aspekt w tym filmie, który mi się bardzo, bardzo podobał. Ale no, i to rodzi we mnie pytanie, dlatego że ostatnio obejrzałam serial również z gatunku Young Adult, który został wyprodukowany przez Polaków, tym razem dla platformy HBO Max, czyli Bring Back Alice. I jeśli nasi słuchacze słyszeli już o tym serialu, to raczej słyszeli te złe rzeczy.
Chciałam powiedzieć brawo za wytrzymałość, brawo, brawo, ja dwa odcinki i padłam, nie dałam rady.
Ja obejrzałam do końca, bo faktycznie jakoś miałam takie od początku mocne przeświadczenie, że chcę się dowiedzieć, jak się skończy ta historia. Historia, nie będę jej jakoś tutaj bardzo wchodziła w nią, ale chodzi o to, że po prostu znika dziewczyna. I uwaga, nie jest to tytułowa Alice, czyli Alicja, tylko inna dziewczyna znika i to jej cały serial poszukujemy. Natomiast jest to serial, który bardzo jakby korzysta z tych różnych praw gatunku seriali młodzieżowych, po prostu serwując nam taką bardzo niestrawną papkę różnych przemieszanych ze sobą wątków, które dokładnie znamy, czyli tam wszystkie grupki w szkole, dziewczyna, która ma jakąś najbliższą przyjaciółkę, która ją zdradza, chłopak, który też ma jakieś swoje ciemne sprawki, narkotyki jak w Euforii, w ogóle różne relacje jak w Plotkarze. I widać jakby, że tutaj twórcy Bring Back Alice nie tyle, że się inspirowali, tylko po prostu jakby zrobili swoją własną interpretację tych wszystkich schematów, które po prostu 30 lat znamy, które się pojawiają w tych wszystkich serialach i filmach młodzieżowych. I wracając do fanfiku i porównując go do Bring Back Alice, zastanawiam się, czy to jest tak, i myśląc też o innych serialach, które znamy właśnie z tego gatunku, czy to jest tak, że jeżeli różni ludzie robią rzeczy dla młodych, dla nastolatków, to mówią tak, no musi to być ładne, może mieć to walor edukacyjny, ale niekoniecznie musi to się trzymać razem kupy. Ten scenariusz, ten nieważny scenariusz, będzie dużo ładnych scen i wszyscy będą to oglądać. Nie masz takiego poczucia, że ten film i ten serial traktują tak swoich odbiorców trochę jak osoby, które nie są wymagające?
Ja myślę, że fanfic jest naiwny i że te rozwiązania scenariuszowe nie są zbyt interesujące. I że te bohaterki, bohaterowie, osoby bohaterskie nie są jakoś głęboko zarysowane, ale powiem coś zupełnie z innego gatunku, w sensie jeżeli mówimy o fanfiku, bo mówię Bring Back Alice, to po prostu nie wytrzymałam, to mam takie poczucie, że ona jest zrobione tak jak te całkiem niezłe polskie komedie romantyczne, czyli prawie się trzyma kupy, prawie by było dobrze. Nie ma takiej żenady, że chce się człowiek nakryć własnymi nogami, ale żeby to było jakoś widowiskowe, to nie. Ja myślę, że gdyby nie fakt, że mamy tu poruszony ważny temat i jakoś jakbyśmy wyłączyli ten wątek, no to jest bardzo przeciętna produkcja, niezbyt ciekawa.
Ale jeszcze odnosząc do Big Bang Alice, Big Bang Alice jest serialem, wydaje mi się, dużo bardziej wysokobudżetowym niż fanfic. Zostały tam zaangażowane już osoby, które są gdzieś tam w świecie aktorskim. Chociażby mamy Sandrę Drzymalską, Helenę Englert, czyli to są aktorki po prostu, które skończyły albo zaraz skończą szkołę aktorską. I ta obsada jest fatalna. Ona gra fatalnie, nie da się po prostu na to patrzeć. Natomiast tutaj mamy młodsze dzieciaki, młodsze osoby, które grają rolę w fanfiku. Mamy Alin Szewczyk, która jest naturszczykiem, osobą taką, która nie jest zupełnie związana z aktorstwem, w głównej roli. No i ona sobie dużo lepiej radzi niż ci aktorzy po szkołach z Big Bang Alice.
Tak, Alin Szewczyk jest osobą aktorską, która po prostu robi też ten film.
Tak. Tak, tak. I myślę, że też te recenzje byłyby dużo gorsze, gdyby nie to, że ono sobie świetnie poradziło z tym scenariuszem.
Wiesz, jak tak sobie myślę o innych produkcjach, to nie wszystkie te produkcje jak Adult są takie, bo oczywiście myślę o Euforii, ale Euforia jest takim serialem bez grupy wiekowej, ale pamiętasz ten serial Ruchome Piaski?
Mhm.
To jest taki serial, który był dla młodszych widzów. On był z kategorii Young Adult i miał te wszystkie rzeczy, o których ty mówisz, a jednak były one potraktowane w bardzo serio i bardzo poważny sposób. Może dlatego, że to był serial skandynawski, nie pamiętam z którego kraju.
To był chyba szwedzki serial, ale on też był kryminałem, nie? Tam było morderstwo przede wszystkim gdzieś w centrum.
No tak. No tam była po prostu strzelanina w szkole. Ale to był serial Young Adult. Wiesz, Sex Education, ja rozumiem twoje zarzuty, ale też jednak wiele tych tematów jest tam potraktowanych bardzo serio. I te dzieciaki naprawdę mierzą się z poważnymi problemami, które by przytłoczyły niejednego dorosłego. I wiesz, i że nie wszystkie one takie są. Myślę, że takim serialem, który na przykład bardzo naiwnie traktuje różne tematy, a też był dość popularny, było The Society, czyli taka współczesna wersja Władcy Much.
Ale, bo ja myślę, że wkleiłaś dwie rzeczy razem ze sobą. Jedna rzecz to jest taka, że mamy tematy ważne, które gdzieś tam są komentowane, opisywane, poddawane analizie czy krytycznemu namysłowi, a z drugiej strony mamy po prostu opowieść, która ma wielkie dziury, to znaczy, która nie wiem, ma absurdalne zachowania, gdzie najpierw w scenie jest pokazane jakieś zachowanie, które potem już więcej nie wraca. To jest po prostu strukturalnie źle zrobiony film. I myślę, że to widać, że po prostu tam zostało nakręcone dużo więcej materiału, ten scenariusz był dużo dłuższy, a potem zaczęło się cięcie i to bardzo nieudolne cięcie.
No cięcie było szczególnie pod koniec, żeby zamknąć i domknąć tę historię. Ja myślę, że wiesz, fanfic mógłby być bardzo dobrym serialem, jakby rozwinąć te różne wątki i dać tym twórcom, którzy nawet robili ten serial i temu zespołowi, który robił ten film, w sensie ten film, żeby zrobili serial. Mówiłam na początku, będziemy mylić, będzie to film, serial, za dużo o serialach, żeby teraz przy filmie nie być tych problemów. Że wtedy mogłoby wybrzmieć też to, o czym ty mówisz, bo jak na przykład o kwestii tego momentu, w którym Tosia odkrywa, że jest Tośkiem. I kiedy mówimy o filmie, no to jeżeli, żeby to się trzymało kupy jako film, to trzeba by było z czegoś zabrać ten czas. Bo jednak ten film musi się kończyć w jakimś momencie. A jakby to był serial, to można by było bardziej to wypuścić.
Tak, ja się z tobą zgadzam w 100%, że wystarczyłoby, nie wiem, nawet miniserial, tak? Zrobienie podzielenie tego na 5 odcinków dokładnie i byłoby to dużo lepsze i to nie musiało być wcale jakoś bardzo dłuższe, bo te odcinki nie musiałyby być godzinne, ale jakoś może ta opowieść lepiej by wybrzmiała.
Ja to, co chciałabym powiedzieć, to, że Mam poczucie, że zrobili to bardzo zdolni twórcy i bardzo zdolna ekipa osób aktorskich. Że jednak to było dość spektakularne, tylko trzeba by było im dać rozwinąć skrzydła. Chciałabym wrócić z tobą do jednego wątku, który był też ważny, a którego nie omówiłyśmy, czyli postawa rodzica.
Świetna jest w ogóle postać ojca Tośka. Gra go Dobromir Dymecki i myślę, że każde dziecko, każdy nastolatek trans w Polsce mógłby sobie właśnie takiej empatii ze strony rodzica życzyć.
On też popełnia błędy, on też się uczy na tej drodze, ale, co jest bardzo wzruszające dla mnie, też znajduje wsparcie w innym rodzicu, w innym ojcu, i to moim zdaniem ta płeć jest ważna, w innym ojcu dziecka LGBT.
Ta przemiana też jego podejścia do Tośka jest dosyć...
przyspieszona.
Ostro zarysowana, tak. Ale faktycznie pokazuje taką skalę empatii wręcz wzorcową i fajnie, że o tym mówisz. Myślę, że też dużo Tosik ma wsparcia w szkole. Słyszymy codziennie właśnie o dzieciakach, które... środowisko nie akceptuje, w których rówieśnicy nie chcą mówić odpowiednimi zaimkami albo używając takich imion, które te dzieciaki by chciały. A tutaj mamy taką kolektywną reakcję klasy, która stoi murem za Tośkiem.
Chociaż też Tosiek pada ofiarą hejtu w internecie. Żeby była jasność, przemocy, pojawiają się memy, które mają Tośka upokorzyć. Ja myślę, że dlatego też trzeba było akcję serialu, filmu, wciąż filmu, akcję filmu przenieść do warszawskiego prywatnego liceum, gdzie jednak no, to może wyglądać inaczej niż na przykład gdzieś no, w innej części Polski.
Całe szczęście badania wszystkie społeczne mówią, że ta akceptacja wśród młodych ludzi nawet w tych mniejszych miejscowościach rośnie, ale jakby cały czas się uczymy i ja mam bardzo dużo nadziei, pokładam bardzo dużo nadziei w tym młodym pokoleniu.
Ale to nie tylko o tym jest, wiesz, może ja to źle doprecyzowałam, bo to jest też poczucie, że można się przeciwstawić nauczycielce. Kiedy ona się naśpiewa, powiedziałaś o tym, to jednak trzeba mieć poczucie jakiegoś takiej własnej wartości, jednak takiej siły, żeby móc się przeciwstawić komuś, kto ma władzę. To jest łatwiejsze, kiedy jest się w prywatnej szkole w Warszawie, gdzie ta władza wygląda zupełnie inaczej.
I skoro powiedziałaś o tej akceptacji w rodzinie, że mamy rodzinę, która nagle musi zmierzyć się z tym, że Tosiek ujawnia się jako chłopak, to od razu przywołuje serial Transparent, gdzie również mamy sportretowaną rodzinę, która musi zmierzyć się z ujawnieniem, z coming outem, tylko że nie dziecka, jak to pewnie bywa w... Tutaj zrobię takie statystyczne założenie, tylko właśnie mamy rodzica, który robi coming out przed swoimi dziećmi, mówiąc, słuchajcie, jestem kobietą, nazywam się Moura.
I to jest bardzo ciekawe, to jest serial, który można obejrzeć na Amazon Prime Video i to jest serial z 2014 roku.
Pierwsza hitowa produkcja Amazon Prime Video.
I to było dla mnie bardzo ciekawe, bo ja pierwszy raz oglądałam ten serial teraz do naszego odcinka. Miałyśmy go już długo na liście.
Tak, to był serial z listy wstydu.
Tak, tak, które do nadgonienia, no i nadszedł ten moment. I byłam zaskoczona, jak dobrze jest ten serial zrobiony, jak mimo, że to 2014 rok, czyli przed wieloma nowościami, które się pojawiły w świecie serialowym, no bo my mamy jednak taką dekadę przyspieszenia, jeżeli chodzi o rozwój seriali.
Pokazywanie różnych wątków polityczno-publicystycznych dotyczących tak. również seksualności na ekranie.
On się bardzo dobrze zestarzał.
Tak, ale miałam refleksję na temat tego, że pewne sceny, które są tam pokazywane jako dosyć niewinne, na przykład to, że Moura idzie ze swoimi córkami do toalety żeńskiej i wybucha tam sprzeczka, która jest taką właśnie rodzinną małą mikrosprzeczką. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych awantura o dostęp osób transpłciowych do toalet zgodnych z ich płcią jest bardzo trudne. Jest kwestią polityczną, jest kwestią walki i jest kwestią, która jest podnoszona przez transfobów.
I chciałam powiedzieć, że był też to wątek, który pojawił się w serialu Glee, gdzie pojawił się też wątek właśnie tej oddzielnej toalety i w ogóle cały odcinek był poświęcony temu, żeby Unique, która była trans kobietą, żeby mogła korzystać z toalety dla dziewcząt, była w różnych kontekstach zmuszana do korzystania z męskiej toalety. Zresztą tam były dwie postaci, bo jedna postać też w bardzo dojrzałym wieku odkryła, że jest trans mężczyzną i w dodatku gejem.
I mamy 10 lat wstecz, kiedy to jeszcze osoby transpłciowe nie były tak widoczne jak dzisiaj i myślę sobie, że transparent dzisiaj miałby inny wydźwięk. Natomiast to nie, to nie sprawia, że transparent jest jakiś homofobiczny, że on popełnia jakieś błędy, że gdzieś tutaj się rozmija z empatią czy językiem. Chociaż czasami się rozmija, jak czytałam polskie napisy, to tam rzeczywiście nie do końca dowoziło. No ale jakby musimy wziąć poprawkę na tą dekadę wstecz.
To dla mnie wciąż jest jednak opowieść przede wszystkim o rodzinie, która jest bardzo otwarta. To nie jest rodzina homofobów, transfobów. To jest otwarta rodzina, w której też jedna z córek była w długoletnim związku z inną kobietą, gdzie to nie było jakimś tematem kryzysu, ale wciąż ten coming out ojca, to, że teraz drugim rodzicem jest kobieta, jest matka biologiczna i drugim rodzicem jest kobieta. Nie wiem, czy wtedy to określenie, czy korzystać z określenia mamo czy tato też jest w ogóle tematem w
tak,
tym momencie.
Tak, jest wspaniałe określenie mapa, czyli połączeniem mamy i ojca, papa.
Tak, to jest jednak kryzys dla tej rodziny. I to nie kryzys na zasadzie tego orety, że to
co my
jest
teraz zrobimy?
Korekta płci, tylko że to jednak jakoś tam podważa dotychczasową historię, trochę wszyscy się muszą nauczyć żyć w nowej okoliczności, łącznie z Maurą, która musi też nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości.
Ja to czytam w ten sposób, że coming out dla dorosłych dzieci Maury jest takim momentem, w którym oni mogą spojrzeć na swoje życie i zastanowić się, czy aby oni żyją ze sobą w zgodzie. Czy takim momentem weryfikacji i sprawdzam, co w ich życiu się udało, co się nie udało, czy oni na pewno są w tym momencie, w którym są. I tak jak fanfic dla nas jest filmem o różnych rzeczach, a nie o transpłciowości, tak samo Transparent nie jest serialem o tym, że ma się rodzica, który jest trans, tylko jest o problemach w małżeństwie, problemach w takim wieku kryzysu, tam 30-40 lat.
To jest moim zdaniem wieczny kryzys. To, że są ludzie w różnym wieku, w różnych stadiach kryzysu.
Ale oglądaliśmy ostatnio ten serial o Nowym Jorku, dziejący się w Nowym Jorku z Jessem Eisenbergiem.
Rodzina Fleischmanów, nie, to były
rozterki Fleischmana.
Rozterki Fleischmana.
I on mi się bardzo kojarzył z Transparent.
Ja bym pomieszała rozterki Fleischmana z, czyli This Is Us, tacy jesteśmy.
I Sukcesja jeszcze do tego.
Nie, Sukcesja nie.
Ale o to, pamiętasz tę czołówkę, gdzie są te zdjęcia z przeszłości, tak, takie retro? Ja myślę sobie, kurczę, rzeczywiście, to wygląda jak Sukcesja, tylko w wersji, gdzie wszyscy się kochają.
Moim zdaniem to jest saga rodzinna. Ten serial to jest saga rodzinna, gdzie mamy właściwie równolegle te wszystkie historie osób, które tam występują z tej rodziny i które sobie radzą w różny sposób, z różnymi kryzysami i wyzwaniami, ale naprawdę się kochają. Wiesz, ja powiem ci, że bardzo się wkręciłam w ten serial. On mi się bardzo spodobał. To są 4 sezony, a po prostu...
Jest też taki 5, który jest filmem pełnometrażowym, musicalem. I który niestety, tak to się skończyło, bo miał być taki normalny, pełny 5 sezon, ale odtwórca głównej roli Jeffrey Tambor został oskarżony o molestowanie seksualne i po prostu twórczynie tego serialu stwierdzili, że no to zrobimy po prostu ostatni jakby sezon, zamknięcie, takie trzaśnięcie drzwiami w formie jednego filmu, to
nie bardzo.
Nie wyszło, ale to nie psuje mi przyjemności z oglądania tego serialu wcześniej.
Tak, zdecydowanie jak myślę o jakichś takich perełkach nieodkrytych, albo co ze starszych produkcji warto obejrzeć, to Transparent trafia na taką listę, którą będę polecać właśnie, że to jest coś, co warto, co jest ciekawe, co jest zabawne, co jest z dystansem, różnorodne też.
Serial też, warto powiedzieć, stworzyło Jill Soloway, które oparło też go na historii swojej rodziny i tutaj w ogóle też ważna jest ta figura bogatej żydowskiej rodziny z Los Angeles, gdzie ta religia ciągle się przewija, im dalej w serial, tym częściej.
W pierwszym odcinku pada słowo Treblinka.
I to jest też powód, pretekst do robienia żartów, więc nie wiem, czy zaznaczyłyśmy, ale Transparent jest bardzo mocno serialem komediowym również.
Tak, i to z takim poczuciem humoru, gdzie ja naprawdę śmiałam się na tym serialu.
Tak, więc serdecznie polecamy. Transparent jest taką już pełnoprawną, dorosłą serialową propozycją, a fanfic jednak trzeba troszeczkę przymknąć oczy, popatrzeć na to jako na serial skierowany do młodzieży, który może niekoniecznie...
Wciąż film.
Film skierowany do młodzieży, który niekoniecznie dowozi we wszystkich oczekiwaniach, jakie wobec niego miałam, ale cieszę się, że powstał i nie skończyłam oglądać go z taką frustracją i wkurzem jak Bring Back Alice.
Ja mam takie poczucie, że z tym filmem jest tak, że pierwsze koty za płoty i czekamy na więcej.
I mam nadzieję, że te pierwsze nieudane wprawki nie sprawią, że polscy twórcy porzucą gatunek, jakim jest Young Adult.
Będziemy oglądać, co?
Tak jest. Zapraszamy na nasze media społecznościowe. Można nas śledzić na Facebooku, na Instagramie oraz można odsłuchiwać naszych poprzednich odcinków w internecie.
Możecie też nas znaleźć na Spotify, na Apple Podcast.
A tymczasem my się już z wami żegnamy.
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.